Chwała Bogu, bracia i siostry, serdecznie witam w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chcielibyśmy na chwilę otworzyć Boże Słowo, list do Hebrajczyków. Dwunasty rozdział i przeczytamy od pierwszego wersetu. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wiemy, że ten jedenasty rozdział jest poświęcony bohaterom wiary. I tutaj w kontekście autor tego listu powołuje się na te wszystkie osoby i mówi tutaj, przeto i my, mając wokół siebie taki wielki obłok świadków. Mamy wiele braci i sióstr, takich niezwykłych, można było powiedzieć, w tym sensie, że są wielkimi sługami Bożymi, których Bóg używał i używa. Ale pomimo to Słowo Boże mówi nam, aby nie koncentrować się na tych osobach w taki sposób, jak winniśmy tylko koncentrować się na Jezusie. Ponieważ On jest tym, który daje nam wiarę. Czytamy tutaj, Pan Jezus jest sprawcą wiary. Pan Jezus jest sprawcą wiary. Pan Jezus jest dawcą wszystkiego. Pan Jezus jest tym, którego potrzebujemy dzisiaj. Dobrze jest mieć braci i siostry, którzy są dla nas zachętą i świadectwem. To jest też bardzo ważny element w naszym życiu, ale to nie jest nasza skała. I to nie jest nasz fundament, z którego czerpiemy, ponieważ jedyną skałą i tym prawdziwym, jedynym fundamentem jest nasz Pan Jezus Chrystus. I kiedy przeżywamy jakieś trudności, kiedy przechodzimy przez jakiegokolwiek rodzaju cierpienia spowodowane może przez nas samych albo przez kogoś innego, różnie jest w naszym życiu. Biblia mówi, aby nie patrzeć na to, aby nie koncentrować się na tych rzeczach, ale aby spojrzeć na Jezusa, spojrzeć na Tego, który może nas podnieść, który może nam dodać sił, który może nas odnowić. Patrzeć na Jezusa, mieć Jezusa przed oczyma swoimi. Bracia i siostry, to jest powiedziane, patrzmy na Jezusa. Zrzućmy też wszelki ciężar i wszelki grzech. Ciężar to jest troska, to jest jakaś troska, to jakieś problemy, jakieś może trudne okoliczności, w których się znalazłeś. No takie jest życie, tak to wygląda czasami. Ale Biblia mówi, zrzuć ten ciężar. Na kogo mamy go zrzucić? Biblia uczy nas, wszelką troskę zrzućcie na Pana, gdyż On ma o was staranie. Wszelką troskę zrzućcie na Pana, gdyż On ma staranie o nas, nasz Bóg. Więc bracia i siostry, tu jest powiedziane, zrzucić wszelki ciężar, ale też i grzech, który nas usidla. Grzech jest jak sidło. To jest jak sidło, nie pozwala iść dalej. Grzech jest sidłem, zatrzymuje człowieka, niszczy jego życie. Ale Biblia mówi, abyśmy złożyli z siebie wszelki ciężar i grzech, patrząc na Jezusa, patrząc na naszego Pana, który jest sprawcą, ale też i dokończycielem naszej wiary. Oznacza to, że On nas nie porzuci, nie pozostawi, tak jak jest powiedziane w liście do Filipian, na początku tego listu, to jest obietnica Bożego Słowa dla nas, że Bóg rozpoczął to dobre dzieło. Że Pan rozpoczął to dobre dzieło. Pierwszy rozdział listu do Filipian, I Paweł tutaj mówi takie słowa: dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc, za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Aż do dnia, kiedy Pan nasz powróci, Pan nasz przyjdzie. Bracia i siostry, a ten dzień się przybliża, ten dzień się przybliża powrotu naszego Pana. On obiecuje nam być z nami, nie pozostawić, nie porzucić, ale daje nam obietnicę, że jest sprawcą, dokończycielem naszej wiary. I tu Paweł mówi: mam pewność, że ten, który rozpoczął to dobre dzieło w was, będzie je pełnił. Powstańmy, bracia i siostry, spójrzmy na Jezusa dzisiaj. Chciejmy skoncentrować się na Bogu, na Jezusie Chrystusie, który jest żywy, który jest obecny pośród nas. Otwórzmy Księgę Mojżeszową, pierwszą Księgę Mojżeszową. Dwudziesty szósty rozdział tej księgi. I przeczytamy od 12 wersetu do 18. Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił i zbogacił się ten mąż i coraz bardziej się bogacił, tak że stał się bardzo zamożny. Miał on stada owiec, stada bydła i liczną służbę i zazdrościli mu Filistyni, to też wszystkie studnie, które wykopali słudzy ojca jego w czasach Abrahama, ojca jego, Filistyni zasypali i wypełnili ziemią. Wtedy rzekł Abimelech do Izaaka: odejdź od nas, bo stałeś się daleko możniejszy niż my. Odszedł więc stamtąd Izaak i rozbił namioty w dolinie Geraru i zamieszkał tam. Izaak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Fragment dotyczy życia Izaaka. Widzimy tutaj, jest o nim wydane takie świadectwo, że Bóg był z nim, że Bóg błogosławił w niezwykły sposób Izaaka. Boże błogosławieństwo było nad nim. I czytamy tutaj, że z tego powodu, że Bóg błogosławił życie Izaaka, Filistyni, jest tu powiedziane, Filistyni zazdrościli mu. Zazdrościli mu tego błogosławieństwa Bożego. Bracia i siostry, ten grzech zazdrości, on zrodził się w sercu szatana. My musimy to pamiętać, że zazdrość jest obca Królestwu Bożemu. Zazdrość, to uczucie zazdrości, zrodziło się bezpośrednio w sercu diabła, w sercu szatana. Człowiek, który żyje w sposób taki, że pielęgnuje, chowa zazdrość czy zawiść w swoim sercu, to bardzo obok siebie stoi. Zazdrość, zawiść, zawiść, zawistne serce, zawistne oko, zazdrosne. Czasami ludzie nie mają, ale też nie chcieliby, żeby ktoś coś miał. To jest taka zawiść, zazdrość. Pamiętajmy, to jest cecha Królestwa Szatana, nie Królestwa Bożego. Absolutnie nie Królestwa Bożego. Widzimy tutaj Filistyni. To jest lud, który zawsze był wrogi Bogu i Bożym dzieciom, Królestwu Izraelskiemu. Odwieczny wróg Filistyni. Tutaj jest napisane, że to oni zazdrościli. Czyli widzimy, skąd pochodzi ta zazdrość, skąd ona pochodzi. To nie jest od Boga, to nie jest od Pana. Jest straszną rzeczą, kiedy człowiek żyje w zazdrości, ponieważ zdolny jest do wszystkiego. Biblia mówi, że zazdrość zaślepia oczy do tego stopnia, że człowiek może nawet kogoś uśmiercić, tak jak jest napisane, że w takim szaleństwie, w zazdrości faryzeusze, Żydzi wydali Jezusa. zaślepieni zazdrością, w takim szaleństwie. Do takiego szaleństwa zazdrość może przywieść. To jest straszny grzech. To jest straszny grzech, okropny grzech, który niszczy człowieka. Zwróćmy uwagę, że co uczynili Filistyni, kiedy widzieli Boże błogosławieństwo, zazdrościli i nakazali mu odejść. Powiedzieli: odejdź od nas, nie chcemy cię widzieć, nie chcemy widzieć twojego błogosławieństwa. Dlaczego oni kazali mu odejść? Ponieważ nie byli w stanie oglądać Bożego błogosławieństwa, ich serce było zawistne. I jest powiedziane: zasypali ziemią studnie, które wykopał Abraham. Zasypali ziemią. Zawistni ludzie, zazdrośni ludzie zasypali ziemią te studnie, które były błogosławieństwem, które Abraham wykopał. Woda, która daje życie, która jest obrazem błogosławieństwa, bez niej nie może nic istnieć. Filistyni zasypali, a więc my widzimy, że w taki sam sposób postąpili Żydzi. Zasypali tą studnię betlejemską. Zasypali Jezusa, tak można powiedzieć. Przybili Go do krzyża. Zniszczyli tego dawcę życia. Chcieli zniszczyć, ale wiemy, że tak naprawdę to, co dokonało się na krzyżu Golgoty, stało się dopiero wielkim błogosławieństwem dla wszystkich, bo stamtąd spływa wszelka pociecha, stamtąd mamy wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Stamtąd spływa wszystko, co człowiek potrzebuje. Więc widzimy tutaj tą sytuację, gdzie Filistyni z tego powodu, że byli zazdrośni, nakazali Izaakowi odejść i zasypali ziemią te studnie. I widzimy tutaj Izaak w 18 rozdziale, w 18 wersecie jest powiedziane, że Izaak odkopał studnie. Odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, czyli wydobył ziemię stamtąd, wyrzucił tą ziemię, aż zobaczył wodę, aż na nowo te studnie spełniały rolę, do której zostały przeznaczone. I tu jest powiedziane, nadał im te same nazwy, tak jak nadał jego ojciec. A więc na nowo można było czerpać wodę i na nowo te studnie stały się błogosławieństwem dla wszystkich, którzy z nich korzystali. Bracia i siostry, musimy pamiętać o tym, że Biblia jest duchową księgą. Została zainspirowana przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego. I jest potrzebne, abyśmy widzieli zawsze to duchowe znaczenie Słowa Bożego. Ten fragment mówi nam o czymś bardzo ważnym. Każdy z nas, bracia i siostry, ma takie duchowe studnie. Wspomniana już była ta najważniejsza studnia betlejemska. I można było powiedzieć, że w tej studni betlejemskiej, w niej jest wszystko, bracia i siostry. Wszystkie moje zdroje są w Tobie, czytamy. Wszystkie moje źródła są w Tobie, w Jezusie Chrystusie. A więc te studnie, z których czerpiemy. Studnia to jest miejsce, skąd bierzemy wodę. Zazwyczaj jest to jakieś źródło, które zostało odkryte i wykopane. Ta ziemia została wydobyta. Do tego źródła trzeba było się dostać. Jest taki spory wysiłek, żeby wykopać studnię. Jest to również obraz pewnego duchowej pracy, którą człowiek wykonuje, aby posiadać Boże błogosławieństwo. Biblia mówi, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym daje łaskę, posłusznym ludziom, tym, którzy wykonują Słowo Boże. A więc jest pewna duchowa praca do wykonania, aby dostać się do tego źródła, do tej wody, do błogosławieństwa, które Bóg ma dla nas. I ja bym chciał przypomnieć o takich trzech podstawowych studniach, które Bóg nam dał, abyśmy z nich czerpali, abyśmy korzystali z Bożego błogosławieństwa. Potrzebujemy tego błogosławieństwa, potrzebujemy Bożego życia, Bożej mocy, a więc potrzebne nam są te studnie, aby bezpośrednio czerpać z nich tą wodę, którą Bóg ma dla nas. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym przypomnieć, to jest bardzo takie podstawowe, to jest takie fundamentalne, ale jakże często zaniedbywane. To jest modlitwa, to jest prawdziwa duchowa studnia. Modlitwa. My wiemy, że modlitwa jest rozmową. To jest rozmowa. I bardzo ważną rzeczą dla nas jest nie to, co my mówimy, ale to, co Bóg powie. Ponieważ my przychodzimy do Boga często z różnymi problemami, jakimiś własnymi koncepcjami, z własnym jakimś myśleniem, z własnymi pomysłami. Jest takie powiedzenie, że człowiek planuje, ale Bóg kreśli. Człowiek ma już, jest już pewny co do jakiejś sprawy, jakiejś rzeczy, już postanowione, już jest nawet zapieczętowany tak po ludzku, a Bóg może to wszystko zmienić w jednej chwili. W jednej chwili. I to jest tak bardzo ważne, abyśmy byli otwarci na to, co Bóg mówi. Jeśli Bóg zmienia coś, bracia i siostry, jeśli my coś postanowiliśmy i czegoś bardzo pragniemy i do czegoś dążymy i mamy jakieś takie wielkie pragnienie, żeby coś osiągnąć, mieć czy zrealizować jakiś cel, a do tego nie dochodzi i widzimy w tym rękę Bożą, to bądźmy wdzięczni. To bądźmy wdzięczni. Zazwyczaj wówczas człowiek tak jakby traci ten zapał w cielesny sposób. Jeśli człowiek reaguje, to pojawia się jakieś zniechęcenie. Ale wiecie, to jest ciało. To jest ciało. Bóg od tego chce nas uwolnić. Od naszego cielesnego działania, własnych naszych pomysłów. I to jest wielka łaska, kiedy On kreśli nasze plany. To jest wielka łaska, kiedy Ojciec kreśli nasze plany. Ponieważ jeśli On to zrobił, to jest jakiś powód tego. To jest jakiś powód. Jest jakaś przyczyna, dla której Bóg tak zadziałał. Jest jakiś powód. I to jest zawsze dla nas, dla naszego dobra. Zawsze dla naszego dobra. Jeśli Bóg zmienia nasze plany, pamiętajmy to dlatego, bo On wie wszystko. Ma i posiada tę wiedzę, której my nie mamy. I Bóg nikomu nie robi na złość. Bóg nie robi czegoś takiego, że ja tutaj pokażę, kto tu rządzi. Nie dlatego to robi. Bo ja tak powiedziałem. Nie, nie dlatego. Absolutnie nie dlatego. Bóg jest w doskonały sposób mądry, wszechwiedzący. I Bóg jest miłością, przede wszystkim miłością. I On kieruje się miłością w stosunku do nas, w działaniu jakimkolwiek. Kieruje się Bóg zawsze, zawsze miłością. Pamiętajmy o tym. Więc kiedy On zmienia nasze plany, nasze postanowienia, pamiętajmy, jest to naprawdę z miłości i to jest ku dobremu. Wyjdzie nam to ku dobremu. Bóg może zmienić wszystko. Więc modlitwa jest rozmową, to jest rozmowa, ale czasami przychodzimy z takim właśnie, no powiedzmy, nasze serce wezbrane jest. Ale nie zawsze są to duchowe jakieś strumienie, które płyną w stronę tronu Bożego. Bóg cierpliwie słucha nas. I jakże ważne jest, aby rozumieć Jego wolę, aby usłyszeć Jego głos, Jego pouczenie. To jest wielkim błogosławieństwem dla nas. Nasz Pan Jezus Chrystus jest dla nas wzorem, bracia i siostry. Wiemy, że jako Bóg wcale nie potrzebuje się modlić. Ale my wiemy, że jako Syn Boży, jako człowiek, ten stuprocentowy, On daje nam we wszystkim przykład. Dlatego Pan Jezus mówi, abyśmy naśladowali Go, byśmy szli w Jego ślady, abyśmy brali krzyż i szli codziennie tą drogą, którą On chce nas prowadzić. Więc Pan Jezus Chrystus daje nam we wszystkim przykład. I jakże często widzimy Go modlącego się. Może chcemy otworzyć kilka miejsc. Ewangelia Marka, pierwszy, to jest drugi rozdział Ewangelii Marka, pierwszy rozdział. I czytamy w 35 wersecie, a wczesnym rankiem przed świtem wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. To była czynność, którą Pan Jezus wykonywał nieustannie. Widzimy Go modlącego się całe noce, ale widzimy Go też, kiedy modli się przed świtem. Przed świtem. Ta modlitwa poranna ma wielkie znaczenie. Bóg pokazuje nam tutaj coś bardzo ważnego. Gdybyśmy chcieli pod tym kątem czytać Słowo Boże, zarówno Stary i Nowy Testament, bardzo byśmy byli zdumieni, jak wielu ludzi, mężów Bożych, praktykowało taką modlitwę poranną. Modlitwę, zanim otworzę do kogokolwiek usta. Wiecie, tu nie chodzi o legalizm jakiś, żeby dokładnie w tym czasie jakoś tak co do godziny wstawać tuż przed świtem. To nie o to chodzi, żeby chwytać się jakichś takich szczegółów, ale jakie jest znaczenie takiej modlitwy porannej. Zanim otworzę do kogokolwiek usta, zanim widzę jakiegokolwiek człowieka, zanim z kimkolwiek porozmawiam, rozmawiam z tym najważniejszym dla mnie osobą. Z tą najważniejszą osobą dla mnie. Rozmawiam z Bogiem, rozmawiam z Jezusem. Przez Jezusa Chrystusa uwielbiam Boga. Mogę rozmawiać z Nim, mogę Go chwalić i mogę oczekiwać błogosławieństwa w ciągu dnia. Zwróćmy uwagę, że jeśli rozpoczynamy poranek z Bogiem, rozpoczynamy dzień z Bogiem, to na tej podstawie, że rozpocząłem go z Bogiem, mogę spodziewać się błogosławieństwa. Jeśli nie prosicie, Jakub mówi, nie macie. Nie macie, bo nie prosicie. Jeśli nie modliłem się rano, jeśli ja nie wołam do Boga, jeśli nie oczekuję, to jakże mogę spodziewać się Bożego błogosławieństwa? Ono mnie ominie. Ja wiem, że jest opatrzność Boża nad nami. I wiem, że wtedy, kiedy nawet się nie modlimy, Boża ręka jest nad nami. Ja to rozumiem. Każdy z nas to rozumie. Ale jest coś takiego jak szczególne błogosławieństwo. Jest coś takiego jak szczególne Boże plany. Jest coś takiego jak Boże błogosławieństwo przygotowane dla Ciebie. Dla Ciebie. Są rzeczy, których nie możemy już później dostać. Ponownie zwróćmy uwagę na Ezawa, jak on bardzo łatwo sprzedał to swoje błogosławieństwo za miskę soczewicy, za zupę z soczewicy, tak, jakaś potrawa z soczewicy sprzedał, a potem Biblia uczy nas, że zabiegał ze łzami w oczach, chciał to odwrócić, już nie mógł uzyskać. Możemy coś stracić, coś, co Bóg ma dla nas przygotowane. Oczywiście my jesteśmy w Nowym Przymierzu, tak, jesteśmy w Nowym Przymierzu, ale nawet w Nowym Przymierzu może wiele rzeczy dobrych, które Bóg ma dla ciebie, ominąć cię ze względu na to, że nie oczekujesz, że nie modlisz się, że nie wołasz do Niego. Pan Jezus wstawał i modlił się i tu jest powiedziane, udał się na puste miejsce, czyli odosobnione miejsce, tak żeby nikt nie przeszkadzał mu, tak żeby on mógł modlić się do Ojca bez żadnych przeszkód. On o to dbał, Pan Jezus o to dbał. Otwórzmy Ewangelię Marka, 6 rozdział. Kiedy Pan rozmnożył chleb, czytamy 45 werset. Zaraz kazał uczniom swoim wsiąść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę w kierunku Betsajdy, podczas gdy on sam odprawiał lud, a gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on sam był na lądzie. A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około 4 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu i chciał ich wyminąć, ale oni, ujrzawszy go chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa i krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelękli się, a on zaraz przemówił do nich tymi słowy, ufajcie, jam jest, nie bójcie się, i wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Serce uczniów często było nieczułe. Zarówno nasze serce często nie jest czułe, ale wiemy, że Pan jest tym, który oręduje za nami. On jest tym arcykapłanem, który wstawia się za nami. Możemy być tego pewni, bracia i siostry, że On jest tym, który modli się o nas. Po to, byśmy mogli doświadczyć Bożych błogosławieństw, abyśmy mogli rozumieć coraz bardziej, co jest wolą Bożą, abyśmy mogli wzrastać, abyśmy krzycząc ze strachu nie uciekli, tak jak tutaj uczniowie, przerazili się, krzyczeli. Gdzie czasami człowiek nie rozumie, co się dzieje w jego życiu i wtedy pojawiają się różne myśli i wtedy ciało może wziąć górę. I wtedy to podejmuje się najgorsze te życiowe decyzje, kiedy ciało bierze górę, kiedy strach zaczyna rządzić, kiedy jakaś obawa pojawia się w naszym sercu. Pan jest tym, który oręduje za nami. On jest tym, który karmi swój lud, ale jest tym, który modli się, troszczy się o nas, modli się, abyśmy nie odeszli, abyśmy nie odpadli. W godzinie próby, w momencie, kiedy być może nawet i krzyczymy, być może jest coś niedobrego w naszym życiu, Pan jest tym, który oręduje za nami, który modli się. Bracia i siostry, o ile bardziej my powinniśmy modlić się, o ile bardziej my powinniśmy modlić się o siebie samych, o swoich bliskich, o Kościół, o braci, jakże to jest ważne. Paweł mówił o tym, że to jest duchowy oręż. Kiedy wymienia wszystkie poszczególne elementy zbroi Bożej, dodaje potem i módlcie się, tak trwajcie i tak się módlcie. On mówi o modlitwie, to jest duchowy oręż, abyśmy modlili się, bracia i siostry, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, wiele może usilna modlitwa człowieka, który polega nie na swojej sprawiedliwości, ale na łasce Bożej, bo to jest nasza sprawiedliwość. Boża łaska czyni nas sprawiedliwymi. Otwórzmy Mateusza, Ewangelię Mateusza, 26 rozdział. I tutaj widzimy, Pan Jezus jest w Getsemane. Może przeczytamy 26 rozdział, 36 werset. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł smucić się i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci, pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone, i zostawił ich znowu, odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: śpijcie dalej i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto się zbliża Ten, który mnie wyda. Widzimy tutaj Pana Jezusa w Getsemane, w ogrodzie Getsemane. To było tuż przed Jego męką. I wiemy, że to był ten bój, który On toczył. O ile można, niech mnie ten kielich minie. Dlaczego Pan nie chciał iść na krzyż? Nie ze strachu, nie z lęku przed śmiercią, ale my wiemy, że Pan Jezus Chrystus, On przyjął wszelki grzech na siebie i w ten sposób Bóg potępił grzech w Jezusie Chrystusie. A więc On przyjął wszelkie grzechy, wszelki ciężar, wszystko to, co my uczyniliśmy. Pan Jezus Chrystus przyjął na siebie, święty, czysty Bóg, który brzydził się wręcz grzechem. On nie chciał, jako tak po ludzku można powiedzieć, to było coś okropnego dla Niego. Ale zwróćmy uwagę, ten doskonały przykład, wzór wykonywania woli Bożej. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. To jest to sedno chrześcijańskiego życia. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, Boże. Do tego Bóg nas powołał. Czy my taką zasadą żyjemy, bracia i siostry? Czasami nam się może wydawać, że nie nadajemy się do czegoś. Nam się może tak wydawać, że nie powinniśmy robić tego czy tamtego. Nie powinniśmy służyć, nie powinniśmy robić. Nie powinniśmy się zajmować tym czy tamtym. Tak nam się może wydawać. Ale Bóg przychodzi do nas i bierze niedoskonałych ludzi. Niedoskonałych ludzi, których chce używać, których sam uświęca. Nie to, co ja, ale to, co ty chcesz. Czy żyjemy taką zasadą? Jakże to jest ważne. Ile mamy powodów do tego, żeby odmówić Bogu? Zastanówmy się. Jak często nasze ciało odzywa się i bierze górę, aby odmówić Bogu, aby odmawiać Bogu to, do czego On nas powołał. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, byśmy pamiętali. Pamiętali nawet o Jonaszu, który uciekał sprzed oblicza Bożego, kiedy Pan zlecił mu zadanie. Co się stało? Co on spowodował? Często człowiek może mieć taką burzę w swoim życiu przez to, że ucieka sprzed oblicza Bożego, przez to, że się uchyla od służby, przez to, że nie chce służyć Bogu. Że nie chce służyć Bogu. A to jest przecież przywilej. To jest przecież coś niesamowitego. To jest zaszczyt. Dzisiaj nie widzimy jeszcze Bożego Królestwa w fizyczny sposób, ale będziemy go oglądać. Będziemy widzieć to Królestwo, bracia i siostry. Dzisiaj przez wiarę pielgrzymujemy. Dzisiaj przez wiarę idziemy. Ale to jest coś, co tak naprawdę nas krzepi i posila, kiedy wypełniamy wolę Bożą. Bo to jest pokarmem również dla duszy naszej. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że kiedy wybierzemy to, co jest miłe Bogu, co Bogu się podoba, człowiek zawsze ma spełnienie, radość. Zawsze objawiona jest w tym miłość Boża. Jest Boży pokój. Wiesz, że dobra rzecz się wydarzyła w twoim życiu. A kiedy my się mijamy z Bogiem, te dni są takie suche, puste. Takie suche, puste, przemijają. Nie mamy żadnego owocu, żadnej radości, żadnego spełnienia, nic po prostu. Pustka, pozostaje tylko pustka. Ale kiedy czynimy wolę Bożą, kiedy ją wykonujemy. I tutaj Pan Jezus modli się. To jest oręż duchowy, który Pan pozostawia nam. On tutaj mówi bardzo ważną prawdę. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Oczywiście pokusy zawsze pojawią się, ale tutaj chodzi o to, abyśmy nie poddali się temu pokuszeniu. Aby to pokuszenie nie zwyciężyło nad tobą i cię nie opanowało, nie omotało. Brak modlitwy to jest brak trzeźwości. Człowiek, który przestaje się modlić, nie ma trzeźwości duchowej. Nie ma duchowej trzeźwości. On dopasowuje okoliczności życia w taki sposób do siebie, że wszystko już widzi, że to jest Boża wola. Wszędzie widzi Bożą rękę. Wszędzie widzi, wszędzie, gdzie tylko. A często okazuje się, że nie przynosi żadnych dobrych owoców, tylko złe i gorzkie jagody, które są owocem naszego ciała, pochodzą z ciała. Więc bracia i siostry, jakże ważne jest, aby modlić się. Tu jest powiedziane, byście nie popadli w pokuszenie. Ciało jest mdłe. Bóg dał nam ducha zdrowego zmysłu, trzeźwego myślenia. I aby zachować to trzeźwe myślenie, aby zachować taki stan światłości swojego umysłu, jakże ważna jest modlitwa. Jakże ważna jest modlitwa, kiedy człowiek zaniedbuje modlitwę. On nie bardzo wie, co się dzieje w tym duchowym życiu jego. Nie rozumie. Często nie rozumie. Najwięcej wtedy człowiek popełnia błędów. Najwięcej popełnia błędów. Brak modlitwy. Pan Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się. Czuwajcie i módlcie się. I tutaj zganił uczniów. Pierwszym razem zganił. I powiedział, nie mogliście czuwać, chociaż jednej godziny ze mną. Nie mogliście czuwać. Ale kiedy przyszedł drugi raz, powiedział, śpijcie dalej i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina już. To już jest godzina. Już nic nie możecie zmienić. Dlatego śpijcie, odpoczywajcie, bo Pan powiedział, że już nadeszła ta godzina. Już nic nie można zmienić. Syn będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańmy, pójdźmy. Wstańmy i pójdźmy. Ale Bóg tutaj daje nam wskazówki w tym pierwszym, za pierwszym razem odnośnie naszego życia, odnośnie naszej służby, abyśmy czuwali, abyśmy modlili się, abyśmy czuwali, byli z Nim, u Jego boku, wytrwali w modlitwie. Bracia i siostry, jakże to jest ważna służba, ważna praca modlitwy. Modlitwa, która jest prowadzona przez Ducha Świętego. To jest modlitwa, która Pan prowadzi. Czasami ludzie rozumieją modlitwę w taki sposób, że im więcej słów, to lepiej. Im głośniej, to lepiej. Krzyczą. Bóg nie jest głuchy. Bóg nie jest głuchy. Nie ma problemu z usłyszeniem. Są takie grupy ludzi. Krzyczą. Niech ten Bóg się ruszy. Nakrzyczymy. Pewnie diabeł się wystraszy też, jak będziemy krzyczeć. Diabeł nie boi się krzyku. Żadnego człowieka krzyku diabeł się nigdy nie przestraszy. Jedyną rzeczą, którą diabeł się boi, to jest twoja i moja wiara w krew Jezusa. To jest twoja i moja wiara w autorytet Jezusa. To jest to, że chodzimy w Duchu Świętym, w autorytecie Ducha Świętego, a nie w swojej mocy i swoich pomysłach. Wówczas możemy zrobić szkodę w królestwie szatana. Ale kiedy człowiek krzyczy i nie słucha w ogóle Boga, modlitwa, która jest prowadzona przez Ducha Świętego, często jest to też i bardzo długa cisza, taka okres milczenia, pewien okres milczenia. Bóg prowadzi nas do ciszy również, aby wyciszyć nasze serce, abyśmy mogli słyszeć głos Boży, aby niech umilknie przed Panem wszelkie ciało. Gdyż Bóg już rusza ze swojego świętego miejsca. Niech umilknie przed Panem wszelkie ciało, wszelka cielesność. Czasami Bóg nas prowadzi do takiej ciszy. Nie martwej ciszy, ale świętej ciszy. Ta martwa cisza to jest wtedy, kiedy człowiek się w ogóle nie odzywa, nie bierze, nie angażuje się w modlitwie, stoi tylko. Ale możemy przeżywać Bożą obecność. Kiedy ją przeżywamy, to jest coś niezwykłego. Pan zaraz będzie nas prowadził, abyśmy modlili się, wielbili, chwalili Go. Ale jest ważne, by słyszeć, odczuwać Jego działanie w swoim sercu i dać się Jemu poprowadzić, dać prowadzić się Bogu. Jakże to jest ważne, abyśmy praktykowali modlitwę. Abyśmy praktykowali modlitwę, to jest duchowy oręż, który dał nam Bóg. Ktoś kiedyś porównał modlitwę, że to jest jakby oddech dla naszej duszy. Jeżeli człowiek nie modli się, to tak jakby jego dusza pomału obumierała z braku duchowego tlenu. W Ewangelii Marka, może otwórzmy na chwilę 8 rozdział Ewangelii Marka. Ósmy rozdział od 22 wersetu. I przybyli do Betsajdy i przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął, a on wziął ślepego za rękę i wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go, czy widzisz coś? A ten, przejrzawszy, rzekł, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie i odesłał go do domu jego, nakazując tylko do wsi nie wchodź. Widzimy tutaj, Bóg uzdrowił człowieka w taki bardzo niezwykły sposób i widzimy, że nie stało się to za pierwszym razem, kiedy Pan go dotknął, kiedy Bóg, to jest powiedziane w taki dziwny sposób, on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś i plunął w jego oczy. Pan plunął w jego oczy. Ale zwróćmy uwagę, że takich poleceń Bóg nie dawał, aby starsi pluli w oczy komuś, tylko żeby starsi nakładali ręce. Pamiętajmy o tym. Pan Jezus Chrystus jest tym, który może to uczynić, ponieważ On jest Bogiem. On jest Bogiem i On może czynić wszystko. Natomiast kiedy otrzymujemy od Niego polecenia, to my to widzimy, to jest sprecyzowane bardzo jasno i wyraźnie w Bożym Słowie. Ja wierzę, że w tej ślinie, no w pańskiej ślinie, to była pańska ślina, to jest uzdrowieńcza jakaś moc. Nie wiemy, dlaczego Bóg tak uczynił, nie rozumiem tego fragmentu. Włożył później na Niego ręce i zapytał, czy widzisz coś. I tutaj ten człowiek powiedział, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają jak drzewa, a więc to nie było jeszcze takie pełne, doskonałe to uzdrowienie. A więc widzimy, że Bóg może uzdrowić natychmiast, gdyby Pan zechciał. Jak myślicie, czy uzdrowiłby natychmiast tego człowieka? Na pewno tak. Na pewno tak. Bóg może wszystko uczynić, ale jest jakieś znaczenie tutaj w tej historii pokazane, te duchowe znaczenie, znaczenie tego drugiego dotyku. Czasami Bóg przyprowadza tutaj ludzi na społeczność i oni przychodzą i widzą, ale nie widzą jeszcze w taki sposób, jak Bóg chce, aby widzieli. To jest takie stopniowe jakby uzdrowienie duchowego wzroku. Człowiek przychodzi, widzi, zaczyna pomału rozumieć, ale Pan dotyka znowu i wprowadza nas w głębie swojego słowa i pokazuje nam objawienie, pokazuje nam przez objawienie, otwiera nasze oczy w duchowy sposób. To jest to objawienie, które otrzymujemy też poprzez modlitwę, kiedy modlimy się, wołamy do Boga: Panie, dotknij mnie drugi raz. Dotknij mnie po raz kolejny. Być może ja nie wszystko dobrze widzę, nie wszystko właściwie rozumiem. Zwróćmy uwagę, że my uczymy się przez całe życie, jesteśmy uczniami pańskimi i często ludzie mówią: wiem, wszystko wiem, wszystko wiedzący człowiek. Czy są tacy? Czy istnieją tacy wszystko wiedzący ludzie? Jest tylko jeden, Pan Jezus Chrystus. Tylko jeden. A jeżeli ktoś tak o sobie myśli: wiem, ja wszystko wiem, to jest to jakiś problem w duszy tego człowieka. Pan uczy nas, Pan otwiera nasze oczy. Bóg nas dotyka i wprowadza w nas. Ja pamiętam, kiedy po raz pierwszy znalazłem się na nabożeństwie żywego kościoła. Widziałem pewne elementy, rozumiałem pewne elementy, ale po jakimś czasie widziałem już więcej. Rozumiałem już więcej i po jakimś jeszcze dłuższym czasie był znowu dotyk Boga. Bóg nas dotyka, ale my o to mamy zabiegać i mamy modlić się i prosić Pana: Panie, dotknij mnie Boże, dotknij mnie po raz kolejny. Ja potrzebuję, Panie, abyś uzdrowił mnie, abyś dotknął mojego wzroku, abyś wprowadził mnie w głębsze poznanie Twoich prawd, Twojego słowa. Także to jest ważne, bracia i siostry, abyśmy modlili się i poprzez modlitwę otrzymywali objawienie od Pana, objawienie od Boga. Oczywiście ta kolejna studnia duchowego życia to jest Boże Słowo, to jest czytanie Bożego Słowa. I tutaj nie mamy co do tego najmniejszej wątpliwości. Czasami ludzie mówią: o, modlą się o pełnię Ducha Świętego. Modlą się o dary Ducha Świętego, być pełnym Ducha Świętego. Chcą być pełni Ducha Świętego, ale bez Bożego Słowa, bez czytania Bożego Słowa. Kiedy człowiek ma możliwość czytania, a nie czyta Bożego Słowa, zaniedbuje czytanie Bożego Słowa, sam jakby opóźnia Boże działanie w swoim życiu. Ponieważ bez Bożego Słowa nawet nie wiedzielibyśmy, że Duch Święty istnieje. Bez Bożego Słowa nie wiedzielibyśmy o Jego cudownym działaniu, o Jego różnorodnej mądrości, o tych cudownych wydarzeniach, których możemy czytać chociażby w Dziejach Apostolskich. Jest tego tak wiele, tak dużo, różne sposoby działania Ducha Bożego, Ducha Świętego. Słowo Boże otwiera nasze oczy. Litera wiemy, że zabija, ale Duch ożywia, Duch ożywia. Kiedy czytamy w taki literalny sposób, tylko rozumowy sposób, do niewielu rzeczy możemy wówczas dojść. Ale kiedy prosimy Pana, prosimy Boga, aby posłał swojego Ducha, który otwiera nasz wzrok, to jest tak bardzo ważne, abyśmy modlili się w ten sposób, kiedy czytamy Biblię, aby Bóg dał nam zrozumienie tego słowa, abyśmy mogli rozumieć to słowo, abyśmy mogli znaleźć Ducha, który inspirował tą Biblię, aby to On otworzył nasze oczy i otwierał nasze oczy i wprowadzał nas w wszelkie poznanie słowa, bracia i siostry. Ponieważ chrześcijanie to są ludzie słowa, to są ludzie tej księgi, to są ludzie, którzy kochają tę księgę, miłują ją, czytają i czerpią z tej księgi. Jakże to jest ważne, abyśmy pamiętali o tym, abyśmy polegali na Słowie Bożym. A więc Bóg pozostawił nam tę księgę nie po to, by ona stała gdzieś na półce, ale byśmy brali ją ze sobą również na nabożeństwa, czytali, korzystali. Wiecie, ta technika dzisiejsza, współczesna, bardzo często w zborach wyświetlają te fragmenty. To jest takie pomocne, tak? Jest pomocne. Nie powiem, że nie jest to pomocne. Oczywiście tak, jest to pomocne i to jest sprawa indywidualna każdego zboru. Ale w pewnym sensie, bracia i siostry, uczy nas też wygodnictwa i lenistwa. Człowiek już nie nosi wtedy ze sobą Biblii. A przecież może ci się przydać w każdej chwili. Słowo Boże może ci się przydać w każdej chwili, które masz. Nie tylko w sercu, które masz złożone, ale czasami potrzebujesz coś przeczytać, czegoś się dowiedzieć. Czy macie takie sytuacje? Ja miewam często takie sytuacje. Jadę samochodem i coś sobie tam przypomnę. Coś mi jest potrzebne. Mam jakąś rozmowę i nie wiem, gdzieś tam po prostu coś się tli w głowie. Ja wtedy szukam. Bóg mi coś przypomniał, ale nie wiem i zaczynam szukać. I Słowo Boże do mnie mówi na nowo, po raz kolejny. Byli tacy bracia, którzy zawsze nosili przy sobie Biblię. Były takie osoby. I oni z tego słynęli, że byli ludźmi Słowa Bożego, że czytali to Słowo, kochali je i mieli je zawsze ze sobą. Diabeł chciałby wytrącić nam to z naszych rąk. Ja nie powiem, że to jest jakieś złe, nie chcę tego jakoś tak demonizować, że to jest jakieś niewłaściwe, jakiś grzech, jeśli są wyświetlane wersety w jakichś zborach. Oczywiście, może być to pomocne, jak najbardziej, ale jeśli to powoduje to, że ludzie nie mają ze sobą Biblii, no to należy się zastanowić. Należy się zastanowić. Powinniśmy nosić Biblię ze sobą i korzystać z tej Biblii, czytać ją. Czy tak robimy, czy tak czynimy? To jest ważne, bracia i siostry. Gdziekolwiek jedziesz, gdziekolwiek idziesz, co pierwsze pakujesz, co bierzesz pierwsze? To jest ważne pytanie. Czy myślisz o tym, aby zabrać przede wszystkim ze sobą Biblię, Słowo Boże, Słowo Boga? Na początku było Słowo, a bez Niego nic nie powstało, co zaistniało. Pamiętajmy, że z tej Biblii mamy siłę, mamy moc, mamy mądrość, zdolność do wykrywania błędów. Bóg dał nam to Słowo, abyśmy je czytali, abyśmy karmili naszą wiarę, podlewali naszą wiarę Bożym Słowem. Ono jest jakby paliwem dla naszej wiary. Jest jakby paliwem dla naszej wiary. Kiedy ten wewnętrzny człowiek zaczyna jakby utykać i nie widzimy jakichś duchowych rezultatów w swoim życiu, być może zaniedbaliśmy czytania Bożego Słowa. To jest jakby paliwo, to jest coś, co dostarcza nam, posila, krzepi naszą wiarę. Krzepi naszą wiarę. Poleganie na Słowie Bożym. Bracia i siostry, ta kolejna studnia, o której chciałbym powiedzieć, to są relacje w Kościele. Oczywiście wiemy, że relacje w Kościele między braćmi, siostrami, bardzo dużo jest o tym napisane w Biblii. Bardzo dużo. A więc to nie jest jakiś taki pomniejsza rzecz. Nie możemy powiedzieć, że to jest coś tam na marginesie. Ale ktoś kiedyś zadał sobie trochę trudu i przeczytał pod tym kątem Nowy Testament. I pamiętam, ktoś z Yangshile o tym mówił, chyba Ule Magnusson, że około 65% Biblii, to Nowy Testament, to jest o relacjach. To jest o relacjach w Kościele. Nade wszystko miejcie miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Nade wszystko miejcie miłość jedni ku drugim. Po czym ma być poznany Kościół, bracia i siostry? Nie po darach ducha, nie po tym, że się nie ma kogoś niezwykłego w Kościele. O, nasz Kościół to odwiedza taki czy taki brat. To jest dobry Kościół, bo ten brat przyjeżdża. Absolutnie nie. Kościół jest poznany, tak jak Pan Jezus powiedział, po miłości wzajemnej. po miłości wzajemnej. To jest ten owoc ducha, którym mamy karmić ludzi, którzy przychodzą. To jest ten owoc, którego ludzie potrzebują. Miłość wzajemna. Miłość bratnia. O jakże ważne to jest, bracia i siostry, aby trwać w tej miłości. Aby trwać w takiej bliskiej relacji ze sobą. Może otwórzmy list do Kolosan. List do Kolosan. Trzeci rozdział. I może od 5 wersetu. Umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoroście zewlekli z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami jego i przeoblekli w nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Tu jest powiedziane: umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Mamy ziemskie członki, mamy jeszcze to stare ciało. Jeszcze ono jest z nami, jeszcze Pan nas nie oddzielił od tego ciała. I dlatego to Paweł mówi: jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Duchem, czyli mocą Ducha Świętego. To jest łaska Boża, bracia i siostry. To jest modlitwa, wołanie o pomoc Boga. Panie, uwolnij, pomóż mi. I tu jest powiedziane od czego, jakie są te ziemskie cechy. Wszeteczeństwo na pierwszym miejscu. Chodzi tutaj o moralne życie. Nie tylko jeżeli chodzi o takie seksualne życie, moralne. Ale wiecie, Bóg nazywał ten grzech wszeteczeństwa, kiedy Boży lud odchodził od Niego. Kiedy odchodzili i kłaniali się obcym bogom, Bóg mówił, że są wszetecznego serca. Wszeteczne serce. To jest karmienie się, to jest takie zaspokojenie swojej duszy poza Chrystusem. Szukanie przyjemności poza Chrystusem. Umartwiajcie to, co jest ziemskiego w waszych członkach. Wszeteczeństwo. Czyli moralne, czyste życie. Moralne, czyste życie. Wierność jest, to jest to słowo. To jest to słowo, które tutaj powinno być wymienione jako takie słowo, które przeciwstawia się wszeteczeństwu. Wierność. Wierność Bogu. Wierność w małżeństwie. Wierność w Kościele. Wierność w przyjaźni. Również jest wierność w przyjaźni. Jest wierność, bracia i siostry. To jest cecha. Ta, którą Bóg chce widzieć w swoim królestwie. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość. Tego jest tak dużo. I Biblia mówi: chciwość. Chciwość, która jest bałwochwalstwem. Bałwochwalstwem, chciwość. Skąd bierze się ta chciwość? Skąd bierze się ta zachłanność, chciwość? Wiecie, człowiek choćby nie wiem jak maskował się i choćby nie wiem jak starał się, tego grzechu nie ukryje. Po dłuższej jakimś spotkaniu, po dłuższych relacjach ten grzech wychodzi, ten grzech się ujawnia, ten grzech w mniejszy czy większy sposób manifestuje się, chociaż jest bardzo dobrze kamuflowany. Chociaż jest bardzo dobrze kamuflowany. Chciwość. Skąd bierze się ta chciwość? Skąd to jest? Skąd bierze się takie chciwe serce? Chciwe, zachłanne serce. To jest oczywiście cielesność, to jest spadek po tych pierwszych ludziach, ale kiedy człowiek to rozwija w sobie, wiecie, to jest coś, co zasłania całkowicie Boże Królestwo. Ponieważ chciwość zawsze związana jest z mamoną. Zawsze związana jest z chęcią posiadania, bogactw, z chęcią bycia bogatym, zauważonym przez to i dostrzeżonym. To jest często też powiązane z brakiem poczucia wartości. Człowiek nie ma prawdziwego poczucia wartości. Nie ma. Polega na tych ułudach, na ułudzie, na tym, co ziemskie. A przecież, bracia i siostry, jesteśmy duchowymi istotami i Biblia mówi, że nago wyszliśmy z łona matki i nago odejdziemy, nic nie zabierając tam, dokąd idziemy. Nic nie zabierzesz. Kompletnie nic. Żadnego ulubionego swetra, żadnych ulubionych butów, żadnej ulubionej biżuterii, nic tam nie zabierzemy, ani ulubionego samochodu, kompletnie, ani pięknego swojego domu. Nie zabierzesz tam. Kompletnie. Tych rzeczy nawet, te rzeczy nie będą wymieniane nawet. A jeśli jest to jakby takim powodem do dumy, to Biblia mówi, że to jest obrzydliwością w oczach Boga. Jeśli człowiek ma taki powód do dumy z tego, co posiada, co ma, to jest obrzydliwością w oczach Pana, w oczach Boga. Bracia i siostry, ja nie mówię tutaj przeciwko temu, aby mieć i posiadać. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Kiedy czytamy uważnie Ewangelię, zwróćmy uwagę, tam było wiele bogatych ludzi. Było wiele bogatych ludzi, ale to nie było dla nich jakby takim powodem do tego, aby się chlubić. Jest napisane o niewiastach, które służyły Jezusowi nawet, bogatych. Ludzie, którzy użyczali swoich majątności. Z historii Kościoła możemy dowiedzieć się też sporo na ten temat. Był taki hrabia szwajcarski chyba, to był, jak, poprawcie mnie, hrabia ten z Inzeldorf, tak? On się tak nazywał. Bardzo bogaty człowiek, który otworzył swoje serce i swoje majątności i przyjmował ludzi podczas prześladowań. Dzielił się z nimi swoim majątkiem. Było wielu ludzi, którzy rozumieli, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i mieszkańcy. Chciwość jest strasznym grzechem. To zasłania całkowicie Królestwo Boże, ponieważ poprzez ten grzech, to jest jakby poświęcony mamonie, człowiek nie może wzrastać, jest ciągle karłem, duchowym karłem, nie rozwija się. Tu jest napisane wręcz, że chciwość jest bałwochwalstwem. To jest bałwochwalstwo. Otwórzmy na chwilę list do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza. 6 rozdział. To jest powiedziane w 6 wersecie. Rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym, albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie, odzież, poprzestawajmy na tym, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenia, w sidła i liczne bezsensowne, szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej, zboczyli z drogi wiary, uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego. Tak mówi Paweł. Z odwagą pisze o tym do Tymoteusza. Ale zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Zwróćmy uwagę, że tutaj nie jest mowa, gdybyśmy tak legalistycznie chcieli przeczytać ten werset, to można by było taką nadinterpretację dołożyć, że trzeba być jakimś, nie wiem, eremitą, zamknąć się gdzieś tam na słupie, siedzieć. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Biblia mówi, że Bóg może udzielić każdemu. Może udzielić każdemu błogosławieństwa, abyśmy byli również błogosławieństwem dla innych. To jest powiedziane, pobożność jest zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Chodzi tu nade wszystko o serce człowieka. O serce człowieka. Można mieć, można posiadać. Niedawno mówiliśmy o Jobie, który był najbogatszym człowiekiem wschodu. I Bóg powiedział, że jest najbardziej sprawiedliwy. Bóg nie potępił tego, że on coś miał, że on coś posiadał. Absolutnie nie. Ale my widzimy tutaj, że tą najgorszą rzeczą jest chęć i pragnienie bogacenia się. I w taki sposób, że to zaślepia oczy człowieka. Zaślepia. Niektórzy mówią, ja tego nie robię. Nie masz możliwości może. Ale możesz mieć takie serce, które jest w takim położeniu i w takiej postawie, że chciałbyś, że gdybyś tylko mógł, to byś porzucił wszystko i poszedł tą drogą. Dlatego Bóg czasami nie odpowiada też niektórym osobom na modlitwy tego typu. Panie, daj mi więcej, a będę Ci tym służył. Słyszałem takie modlitwy kiedyś. Pewien biznesmen modlił się w taki sposób. Panie Boże, Ty znasz moje serce. Ty znasz moje serce. Ty daj mi tyle i tyle pieniędzy, a ja będę Tobie służył. No właśnie. Bóg znał jego serce, ale on sam chyba swojego serca nie znał. I dlatego ta modlitwa nigdy nie została wysłuchana. On nie otrzymał tej sumy, bo to mogłoby go zgubić. To jego duchowe życie mogłoby zgubić. Człowiek, który, jestem przekonany, że w wieczności, kiedy będziemy w prawdziwym królestwie, tam, gdzie ulice są ze złota, a więc pod stopami ludzi będzie złoto, więc niewiele ono znaczy tak naprawdę w Królestwie Bożym, jeśli się po nim chodzi i depcze. Pomyślmy o tym chwilę. Są większe skarby w Królestwie Bożym. O wiele większe skarby, bracia i siostry. O wiele większe duchowe skarby, które Bóg ma dla nas. Kiedy będziemy w tym Królestwie, człowiek będzie wdzięczny za to, że tam dotarł. Że nie wszystkie modlitwy zostały wysłuchane. Że nie wszystko, że Bóg właśnie czasami zagrodził drogę. Że nie pozwolił. Wiecie, mamona to jest coś, co omotuje ludzi. I tu jest powiedziane, że to jest korzeń wszelkiego zła. Wszelki rodzaj zła. Korzeń. Korzeń to jest taka część rośliny, której nie widać. Widzimy tylko to, co urosło nad ziemią. Widzimy owoc, ale korzeń jest schowany głęboko. I tego korzenia nie widać czasami. Nie widać. Że to jest chciwość. Dziwisz się, dlaczego ten człowiek jest taki dziwny. On jest jakiś nerwowy. Albo on jest małomówny. Albo on nie lubi ludzi, nie lubi towarzystwa. Ucieka. Albo taki, czy taki, czy taki. Czasami są właśnie... Ja nie powiem, że zawsze tak jest. Nie zrozumcie mnie źle. I nie bawmy się w psychologów. Nie chciejmy kogoś, nie wiem, rozszyfrowywać teraz. Czy ktoś taki, czy taki. Bo wtedy możemy po prostu dojść do bardzo złych twierdzeń. Ale czasami tak to właśnie jest, że to jest problem, prawdziwy problem, prawdziwy problem. Że on chce mieć, chce posiadać i jest zły, bo nie ma. I jest zły na siebie, na wszystkich, nienawidzi, potrafi zdeptać wszystko, taki człowiek. To jest straszny grzech, dlatego Bóg nazwał to bałwochwalstwem wręcz. Bałwochwalstwem, to jest bałwochwalca. Na równi z tymi, co czczą bożki. Na równi z tymi. Bóg traktuje chciwców. Na równi z takimi ludźmi. Problem. To jest ogromny problem. Miłość do pieniędzy, jak to ładnie jest tu nazwane, ale tak naprawdę wiemy, że to jest chciwość, a nie żadna miłość do pieniędzy. To jest chciwość. Chciwy człowiek. Straszna rzecz. To jest straszna rzecz. To jest przekleństwo. To jest prawdziwe przekleństwo dla domu, dla rodziny, dla kościoła, dla wszystkich, jeśli ktoś ma taki grzech w sercu ukryty gdzieś. To jest prawdziwe przekleństwo. Taki człowiek męczy się, całe życie męczy się. Nie odpoczywa, ale ciągle męczy się. Ciągle go boli, jak ktoś coś ma, jak ktoś coś kupi. Ciągle go boli, ciągle myśli, a ile tamten zarabia, a ile tamten ma. O, ten to zobacz, nakradł. Nakradł, nabudował się, patrz jak nakradł. Dlaczego tak ludzie mają? Dlaczego tak nawet nie wiedzą, a od razu wydają takie sądy? Z czego to wynika? To jest chciwość, to jest zazdrość, i to jest zawiść. I to jest to, co zabija człowieka i to jest to, co zabija też relacje w Kościele. Zabija i niszczy relacje w Kościele. Jeżeli takie rzeczy się pojawiają w sercu, Biblia mówi, natychmiast z tym mamy iść na krzyż, prosząc Pana, by uwolnił, by pomógł uśmiercić. Paweł powiedział, umartwiam ciało moje i ujarzmiam, abym będąc zwiastunem dla innych, sam nie został odrzucony. Dlatego on umartwia swoją cielesność. Nie mówi, jestem doskonałym apostołem, najlepszym apostołem jestem. Ale Paweł mówi, umartwiam i ujarzmiam to moje ciało. W Koryntian to napisał, aby będąc dla innych zwiastunem Ewangelii, bym nie został odrzucony. Jakże to jest ważne, bracia i siostry. Jakże to jest ważne, abyśmy byli naprawdę ludźmi wolnymi w swoim sercu. Byśmy potrafili cieszyć się z tymi, którzy się cieszą, płakać z tymi, którzy płaczą. Jeżeli ktoś raduje się z jakiejś nowej rzeczy, czy radujesz się z nim? Jeżeli ktoś ma duchowe błogosławieństwo, ktoś otrzymał jakąś łaskę od Pana, czy radujemy się z tym człowiekiem? Czy radujemy się, jeśli otrzymał jakieś materialne błogosławieństwo? Czy radujemy się? Czy to jest powód do tego, że ty się cieszysz? Naprawdę się cieszysz? Że Bóg jest dobry? Bo jeśli człowiek nie potrafi się cieszyć z bratem, który coś otrzymał, no to co? No to, Panie, dlaczego nie ja? Dlaczego mi nie dałeś? On ma, ja nie mam. I co to jest? To jest biedne serce. Biedne serce, które po prostu jest zagubione gdzieś w jakimś tym chaosie. Omotane, omamione poprzez świat i wartości tego świata. Dlatego tak jest. Nieprzemienione. Po prostu nieprzemieniony, przeklęty umysł człowieka. Nieprzemieniony, przeklęty umysł człowieka znajdzie pieniądze na każdą rzecz. Jeżeli jest jakiś egzamin do opłacenia, znajdzie pieniądze. Ale jeżeli jest jakaś Boża rzecz, sprawa pańska, jakąś konferencję, czy coś opłacić, o ja już nie wiem, czy ja będę miał. Nie wiem, czy ja będę miał. To jest przeklęty umysł. To jest przeklęty umysł. Człowiek po prostu, jeśli masz prawo jazdy opłacić, o, z radością to opłacisz. Nowy samochód kupisz, staniesz na głowie i go opłacisz go, tak? A jeśli są sprawy Boże, sprawy Pańskie, nie mam, nie mam, ja nie mam, biedny jestem, nie mam. Co to jest? To jest po prostu straszne myślenie, straszny rodzaj myślenia, nieprzemienionego myślenia, w ogóle nieprzemienionego. Człowiek ma zaślepienie, straszne zaślepienie. Tu jest powiedziane, że chciwość jest bałwochwalstwem. To jest bałwochwalstwo i to jest korzeń wszelkiego zła. Skoro Biblia mówi, że to jest wszelkie zło, stąd się rozpadają domy, małżeństwa. Przez chciwość, wiecie, ludzie się mogą tak pokłócić, że nie mogą nawet ze sobą być. I muszą się rozstać. Przez chciwość. Przez chciwość. Bo ktoś ma takie żądze, apetyty. I widzi, i zazdrości innym, a chce mieć. I poniża swojego na przykład. Ty to jesteś do niczego. Tamten to ma. Franek to ma. Zarobił, widzisz, a ty? Co ty za chłop jesteś? Co ty jesteś za chłop? Co to jest? Powiedzmy, skąd to jest, co to za rodzaj myślenia jest w ogóle? To jest myślenie rodem z piekła. Diabeł oszukuje ludzi, kłamie ludzi. Nie wszystko kupimy za pieniądze. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry, że to nie jest ta waluta, którą Bóg chce widzieć w naszym ręku. Nie wykupisz nawet jednej duszy. Choćbyś miał, posiadał dobra całego świata, nawet jednej duszy nie odkupisz. Nie wykupisz, nie przekupisz Pana niczym, kompletnie niczym. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. To jest powiedziane, nie okłamujcie się nawzajem. Skoroście zewlekli z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami. Takie drobne kłamstwa, gdzie to też jest wynik czegoś bardzo złego. Lepiej naprawdę milczeć niż skłamać. Lepiej milczeć. Lepiej powiedzieć prawdę w najgorszy nawet sposób, ale nie kłamać siebie nawzajem. To jest straszne, kiedy w Kościele jest kłamstwo, kiedy ludzie się kłamią. Biblia mówi, odrzućcie wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa. które pochodzą z waszych ust. Odrzućcie to wszystko. Biblia mówi, że w przypowieści Salomona czytamy też o cynikach, o prześmiewcach. Tacy, którzy prześmiewają się, drwią, szydzą z innych. No, uważajmy, kiedy chcemy tak robić, bo Biblia mówi, że baty są na plecy takich ludzi przygotowane. Na plecy szyderców Pan przygotowuje blaty. Bóg ceni każdego człowieka. Nie garć najmniejszym nawet. Tym najmniejszym, bo Biblia mówi, że aniołowie Jego wpatrzeni są w twarz Stwórcy, którzy orędują za Nim. Nie garć tym najmniejszym człowiekiem. Biblia mówi, że kto szydzi z ubogiego, kto szydzi z takiego człowieka, który jest ułomny, to lży jego Stwórcę. A czasami śmiejemy się, tak? No ja nie mówię, że u nas, ale czasami ludzkość śmieje się. Ktoś jest niepełnosprawny, ktoś jest niepełnosprawny umysłowo. Ludzie śmieją się, szydzą z takich ludzi. Mają ich za gorszych. To jest straszna rzecz. To jest okropna rzecz. W takim nieszczęściu, w takiej tragedii pomyśl, co możesz zrobić. Pomyśl, jak możesz pomóc, a nie szydzić, a nie śmiać się. To jest ważne, bracia i siostry, abyśmy patrzyli, jak Chrystus patrzy. Biblia mówi nas, nie okłamujcie się nawzajem. Skoro zewlekliście z siebie starego człowieka, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Przyoblekli w nowego. Biblia mówi, przyobleczcie się jako Boży święci umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Serdeczne współczucie nie pasuje do macho. Nie pasuje. Nie pasuje do Johna Wayne'a. Serdeczne współczucie. Nie pasuje do takiego twardziela, tak? Ty jesteś prawdziwy mężczyzna i nie potrafisz tak wyrażać swoich uczuć. To jest wszystko kłamstwo, to jest wszystko bzdura, którą diabeł wszczepia w umysły ludzi. Biblia mówi, przyobleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugim i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi, przeciwko komu, jaki Chrystus odpuścił takim, tak i wy. Więc Biblia mówi, że jeśli Chrystus tobie przebaczył, to jeśli masz powód do skargi przeciwko bracie czy siostrze, to masz przebaczyć. To masz odpuścić. Odpuść nam grzechy nasze, winy nasze, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. W taki sam sposób inaczej. W taki sam sposób, jak przebaczyłeś, taki Chrystus tobie przebaczy. Jeśli odpuszczasz serca ludziom, Bóg tobie będzie odpuszczał. Ale jeśli będziesz zachowywał swój grzech przeciwko bratu w postaci nieprzebaczenia, a ktoś może powiedzieć, bo ty nie wiesz, co on mi zrobił, bo ty nie wiesz, co on mi zrobił, co on powiedział, jaką straszną rzecz wymyślił. Nie wiesz, nie znasz tego rodzaju. Bracia i siostry, czasami my tak myślimy, że nasza sytuacja jest taka szczególna, że nasze problemy, to, co nas spotkało, jest takie wyjątkowe, takie wyjątkowe. To tylko jest oznaką tego, że w taki wyjątkowy sposób pielęgnujemy swoje ja. Jesteśmy nadwrażliwymi ludźmi. Pan Jezus nigdy się nie obrażał i nigdzie nie jest napisane, że Pan, obraziwszy się, powstał od stołu i przeprawił się obrażony na drugą stronę rzeki, tak szybko wiosłami machając, że aż z tej złości, tak jest napisane? Nigdzie czegoś takiego nie ma. Biblia uczy nas o przebaczeniu. O przebaczeniu, o wybaczeniu. Aby korzeń goryczy nas nie strawił. Człowiek, który ma gorycz w swoim sercu, która jest spowodowana zazwyczaj tym, że ktoś może postąpił z nim w taki sposób, jak on by sobie tego nie życzył. Albo ktoś ci się sprzeciwił w twoich planach, albo w twoich postanowieniach. I rośnie gorycz. I rośnie gorycz. To jest straszna rzecz. Ten korzeń może pokalać wielu. Bo to może przejść, udzielić się innym. Zaczniesz mówić o tym. Zaczniesz opowiadać o tym. I to jest taki rodzaj grzechu, który bardzo łatwo obejmuje innych. Bardzo łatwo można tą goryczą zakazić innych. Tak jak są szczególnie jakieś niebezpieczne choroby i one wymagają jakiejś kwarantanny, oddzielenia, tak również i ten grzech jest szczególnie niebezpieczny, jeżeli chodzi o Kościół. Biblia mówi, jakie jest antidotum, to jest krew Jezusa, to jest przebaczenie, to jest przebaczenie. Człowiek, który nie wybacza, Biblia mówi, co z takim człowiekiem się stanie. To jest straszne, przeczytajmy to sobie, już nie dzisiaj, ale w domach możemy to znaleźć. W Ewangelii Łukasza, tam gdzie jest napisane ta historia o królu, który wybaczył i potem jest powiedziane o tym, który nie chciał wybaczyć. Oddajcie takiego katom. I taki człowiek jest katowany. Tak, on jest katowany, można powiedzieć. Ten grzech go niszczy, katuje. Czasami jest tak, że diabeł ma nawet furtkę, dostęp do takiego człowieka. I taki człowiek, który ma nieprzebaczenie, on zawsze nie będzie miał Bożego pokoju. Coraz bardziej ten pokój będzie wykradany. Coraz bardziej zamiast radości będzie smutek. A potem zamieni się to jeszcze w o wiele gorsze rzeczy. O wiele gorsze rzeczy. Można odpaść całkowicie. Można odpaść całkowicie przez taką gorycz, nieprzebaczenie. Ale Bóg nie do tego nas powołał. Paweł powiedział coś bardzo ważnego dla nas. I mamy się nauczyć tego od Pawła. To jest bardzo ważna lekcja. To jest w liście do Filipian. Paweł mówi tak. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ja o samym sobie nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną. Zapominając o tym, co za mną, to, co było, zapominając, znaczy nie wracam do tego. Nie wracam do tego. Nie myślę o tym, nie rozpamiętuję, nie chcę do tego wracać. Ale do czego zmierzam? Do nagrody w górze, do której Bóg mnie powołał. Zmierzam, zdążając do tego, co przede mną, na tym jestem skoncentrowany. Na Jezusie będę skoncentrowany. Na tej nagrodzie w górze, do której mnie powołał. Bóg ma nagrodę dla każdego z nas. Biblia o tym mówi. Będzie wieczna, prawdziwa radość. Będzie błogosławieństwo tak niezwykłe, niesamowite, bracia i siostry. Pamiętajmy, Bóg powołał nas do nagrody w górze. A więc zapominając o tym, co za mną, zapominając. Jeżeli coś wyjaśniliśmy sobie, oczyściliśmy, przynieśliśmy to pod krew, nie możemy do tego wracać. Bóg nie daje takiego prawa nikomu. Bóg nie daje takiego prawa żadnemu człowiekowi, aby mógł to robić, aby mógł to czynić. A więc Bóg chce nas prowadzić dalej, razem, byśmy żyli jako jedno ciało. Jako jedno ciało, tak jak jest tu powiedziane. Ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. To jest powiedziane, co ma rządzić w naszych sercach. Pokój Chrystusowy. Bóg nas do tego powołał. Do pokoju. Do pokoju Bóg nas powołał. Nie do tego, żeby kłócić się. Nie do tego, żeby jakieś antagonizmy mieć, przechować w sercu jakieś niechęć do kogoś. Ale Pan powołał nas do pokoju. Do pokoju. Do miłości bratniej. Módlcie się przede wszystkim o miłość, zabiegajcie o nią, gdyż ona zakrywa mnóstwo grzechów. Pamiętajmy, bracia i siostry, że to po miłości wzajemnej, to jest ta miłość agape, która miłuje po prostu, bo miłuje. Dlaczego ona miłuje? Nie wiemy. Bóg jest miłością. On nas miłuje, bracia i siostry. A więc relacja w Kościele jest bardzo ważną studnią. Bardzo ważną studnią. Stąd czerpie się Boże błogosławieństwo. Stąd mamy też i ten przepływ Bożego życia. Zwróćmy uwagę, że Kościół jest porównany do ciała ludzkiego. I jeśli krew nie dociera gdzieś w ciele ludzkim, jest jakiś zator, powiedzmy, to są bardzo poważne konsekwencje tego mogą być. Jakieś bardzo groźne choroby mogą powstać. Jeśli krew prawidłowo nie przepływa, jest jakiś tam organ, jest zatrzymana ta krew. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, jakże Bóg bardzo trafnie porównał Kościół do ciała ludzkiego. Jeśli jest jakaś takie miejsce, gdzie ta krew nie dopływa, jeżeli tam coś takiego jest, natychmiast musimy z tym przyjść do lekarza. Gdyby tak w Twoim ciele coś takiego się wydarzyło, biegłbyś szybko do specjalisty. Czy ja będę żył? Czy jest jakaś rada na to? Czy są jakieś leki? O, niech Pan się uspokoi. Jest na to sposób. Pomożemy Panu. Już się cieszymy, tak? A jak jest w Kościele? A jak jest w Kościele? Jeśli nie dopływa tam gdzieś Boże życie z powodu grzechu jakiegoś, z powodu jakiejś niechęci, nieprzebaczenia, jakieś owoce ciała pojawiły się, to czy my biegniemy tak do lekarza, do Jezusa? Panie Jezu, pomóż mi, bo tutaj coś we mnie jest nie tak. Ja nie chcę odpaść, nie chcę być powodem smutku i zgorszenia z Boże Pańskim. O tak powinniśmy robić, bracia i siostry. Tak powinniśmy czynić, biec do Pana. Panie, oczyść mnie, Ty jesteś tym, który uzdrawia, który leczy, który dopomaga. Pan nie zostawi takiego człowieka bez pomocy. Nigdy. Ale tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę precz, Pan mówi. Więc Pan oczyszcza, Pan uwalnia. I On jest wciąż ten sam, bracia i siostry. Do pokoju nas powołał, do miłości bratniej, abyśmy dawali temu światu świadectwo o Królestwie Bożym. Bo to są Jego cechy. Boża miłość, Boży pokój, radość. Niech to rządzi w naszych sercach. Powstańmy, aby podziękować Bogu.